Rozdział 21. Nie czułam wibracji, od kiedy tu jestem, powiedziała Riel, gdy ruszyli w drogę. To dlatego, że jesteśmy tak daleko od pałacu?
Tak.
Bruzda pomiędzy brwiami Dalego pogłębiła się.
Gdyby cię potrzebował, na pewno poszybowałby tu do ciebie.
Spojrzał na nią oskarżycielsko. Nie, nie czytałam w twoich myślach, odparowała. Wiesz o tym. Chyba, że przez grzeczność ty nie czytasz teraz w moich.
Wyraz jego twarzy złagodniał. Wiem, że nie czytałaś. Zareagowałem odruchowo. A to mi przypomina...
Westchnął.
Możesz już z powrotem zablokować myśli.
Riel odtworzyła osłonę wokół swojego umysłu, zastanawiając się, czy tylko jej się wydawało, że dostrzegła u Dalego pewną niechęć. Przez wiele dni widział wszystkie jej myśli, a ona starała się nie czytać w jego umyśle, choć kusiło ją, by go odszukać, kiedy jej się nudziło, czuła się samotna lub ogarniała ją obawa. Wiedział o niej mnóstwo, ale ona wciąż nie wiedziała niczego o nim.
Uważam, że należy mi się spojrzenie w jego myśli.
Nieprawda, to nieuczciwe. Nikt nie jest nikomu winien takiej przysługi. A jednak skoro pozwoliła mu zajrzeć w swój umysł, chciała dostać od niego w zamian coś równie osobistego. A może kryje się za tym coś więcej? Spojrzała na niego z ukosa. Ciekawe, czy gdyby chciał czegoś więcej niż przyjaźni, to też bym tego chciała?
Był przystojny i czarujący. Ale z drugiej strony Baluka też był przystojny i czarujący.
Czy kocham Dalego? Pokręciła głową. Teraz nie. Może pewnego dnia, ale tym razem nie mam zamiaru składać żadnych obietnic, dopóki nie będę miała pewności.
Weszli na schody biegnące spiralnie w ciemność. Dali upierał się wcześniej, że nie mogą poszybować do miejsca, w którym miała się uczyć przekształcania wzorców.
Wcześniej, kiedy jeszcze byłam śmiertelniczką.
Nie chcąc iść od strony przepaści, podążała za Dalim. Z powodu unoszącego się przed nim światła rzucał cień na schody za plecami, więc sięgnęła po magię, by stworzyć własny płomień i niczego nie znalazła. Jej zmysły ciskały się, szukając granicy skazy. Kiedy w końcu na nią trafiła, okazało się, że musiała sięgnąć niemal przez cały świat. Niewielka pozostałość magii rozchodziła się po granicy pustki, szybko tracąc przy tym moc. Spojrzała na Dalego i nie dostrzegła odchodzących od niego stale promienistych linii skazy. Nagle zrozumiała, dlaczego zawsze widziała je i u niego, i u Valhanna. Nieustannie i odruchowo pobierali magię, by powstrzymywać starzenie się. W jej wypadku byłoby tak samo, gdyby nie to, że korzystała z niewielkiego zapasu magii z ostatniej lekcji.
Dali, gdzie się podziała cała magia?
Zaśmiał się. Zużyłaś ją.
Na przekształcanie wzorców?
Na udoskonalenie swojego umysłu, abyś mogła go odmienić.
Mówiłeś, żebym pobrała tyle, ile potrzebuję, bo tutaj zawsze jest mnóstwo mocy.
Tak, bo było, zachichotał beztrosko. Gdybym ci powiedział, że prawdopodobnie ogołocisz ten świat, nie potrafiłabyś się skupić w obawie, że zabraknie ci magii.
Ale zrujnowałam świat Valhanna.
Rzucił na nią okiem przez ramię i uśmiechnął się. Wcale nie. Przypomniała sobie, że przecież świat mógł na powrót wypełnić się magią. Zawsze można było ją wyprodukować. Może Valhan oczekiwał, że Riel uzupełni magię, gdy na nowo zacznie tworzyć. Zastanawiała się, czy wcześniej często do tego dochodziło. Musiało. Przynajmniej raz na każdego wiecznie młodego maga.
Co się dzieje, jeśli w świecie nie ma dostatecznej ilości magii, by odmienić umysł maga?
Mag ponosi porażkę.
A co ze światem, w którym przebywa?
Zostaje ogołocony.
Czyli mag nadal jest śmiertelny, a w dodatku uwięziony.
Podobno to jeden z powodów, dla których światy dobrze zaopatrzone w magię nagle stają się światami martwymi.
Dotarli do ostatniego stopnia. Korytarz był na tyle szeroki, by Riel mogła iść obok Dalego.
Między innymi dlatego Valhan zabronił nauki przekształcania wzorców. Taka porażka może być niezwykle wyniszczająca.
Czy to z tego powodu w moim świecie tak brakowało magii?
Dali pokręcił głową. Bardziej prawdopodobne, że twój świat ogołociła bitwa, do której doszło w przeszłości. Przez wojny jeszcze częściej światy są pozbawiane mocy. To kolejna plaga, której Valhan stara się zapobiec.
Ale przecież prowadził już swój lud do walki. Pokazał mi skutki jednej z takich wojen.
Czasami wojny nie da się uniknąć, a kiedy tak się dzieje, Valhan stara się dopilnować, by żadnego świata nie spotkał taki los.
Jeśli tylko w danym świecie są ludzie, którzy tworzą magię, świat kiedyś się odrodzi. A jeśli mieszkają tam kreatorzy, odrodzi się szybciej.
Zgadza się. Popatrzył na nią uważnie, a po chwili wyraz jego twarzy złagodniał.
O co chodzi?
Wyglądasz trochę inaczej. Oczywiście lepiej.
Uśmiechnęła się i oparła pokusie, by dotknąć swojej twarzy.
Możliwe, że po powrocie do swojej komnaty będziesz zaskoczona, a nawet zażenowana tymi zmianami.
Przestrzegł ją Dali.
Jeśli nie rozpoznasz siebie w twarzy i ciele, które zobaczysz, możesz nieświadomie wrócić do starszego, znajomego wyglądu.
Och, przez jej twarz przebiegł grymas. W takim razie to dobrze, że nie byłam dużo starsza, kiedy się tego nauczyłam. Przeżyłabym większy szok, gdybym przywykła do widoku zmarszczek.
Tak, ale możesz również stwierdzić, że wyglądasz nie tylko młodziej.
Dali spochmurniał.
Wszyscy magowie stają się bardziej atrakcyjni.
Uśmiechnęła się szeroko. Myślę, że każdy sam dla siebie jest najsurowszym krytykiem. A potem wciągnęła powietrze do płuc, gdy zdała sobie sprawę, co to oznacza.
Czyli Valhan nie zawsze tak wyglądał. Chwileczkę, ten posąg, on wciąż tak wygląda, a mówiłeś, że rzeźba jest bardzo stara.
Skoro Valhan zmienia swój wygląd, to z obecnego jest zadowolony już od długiego czasu, prawda?
Dali westchnął. Tego nie możemy być pewni.
A nie jest tak? Gdyby było inaczej, zmieniłby się.
To nie takie proste. Zaglądając w ludzkie umysły, możesz się dowiedzieć, jak inni cię postrzegają. Na te opinie wpływają ich własne upodobania, ale i uprzedzenia. Gdybyś mieszkała w świecie, gdzie na przykład uważa się, że niebieskie oczy są piękniejsze i świadczą o wyższej inteligencji i pozycji społecznej, mogłabyś nieświadomie zmienić ich kolor, żeby przypodobać się ludziom, zyskać ich zaufanie, wpływy lub anonimowość.
Rozumiem. Valhan musi sprostać wygórowanym oczekiwaniom, dlatego się zmienia. Ale ludzie nie rozpoznaliby go, gdyby nie przypominał postaci ze swoich portretów w różnych światach.
Kiedy akurat nie ma do czynienia z żadnymi oczekiwaniami do spełnienia w krótkim czasie, wraca do swojego bardziej powszechnego wizerunku. Ale i ten wizerunek zmieniłby się w ciągu tak wielu cykli, gdyby Valhan nie znalazł sposobu na przypomnienie go sobie.
W takim razie jakim cudem on...
Ojej.
Mówiłeś, że ogląda ten posąg. To nie próżność. Przypomina sobie, jak powinien wyglądać.
Mniej więcej. Oczywiście Valhan nie jest z kamienia.
Poza tym ma ciebie i innych wiecznie młodych przyjaciół, którzy pamiętają, jak powinien się prezentować.
Dali skrzywił się. Do pewnego stopnia. My też mamy swoje upodobania, które na niego wpływają.
Po jej plecach przebiegł dreszcz. Czy ja też wpłynęłam na jego wygląd?
Odrobinę.
Dali westchnął.
Jak?
Pokręcił głową. Nadal postrzegasz go jako... Jak to nazwałaś?
Poczuła ucisk w piersi. Anioła.
Westchnęła. A zatem sama doprowadziła do tego, że dostrzegała w Valhanie anielskie cechy.
Poczuła rozczarowanie głębsze niż powinna. Może dlatego, że oznaczało to, iż portret ze zbiorów Lorda Felomara był dokładny.
Jeśli te chłodne oczy były bliższe prawdziwemu wyglądowi Valhana, powinna się go bać. Ale z drugiej strony może tak postrzegał go malarz.
A przecież artysta też ma wpływ na wizerunek.
Dokładność portretu zależy od jego umiejętności. Malarze nie tylko potrafią przelewać na płótno swoje odczucia, ale też dążą do uchwycenia osobowości człowieka, którego malują.
a to nasuwało ciekawe pytanie. Czy ludzkie upodobania mogą wpływać również na charakter wiecznie młodego maga? Dali uniósł brwi. W niewielkim stopniu i nie tak łatwo jak na wygląd. Możliwe, że tak samo jak na każdego wpływa przebywanie z różnymi osobami. Wzruszył ramionami. Ale zbytnio bym się tym nie przejmował. Chociaż dobrze by było, gdybyś w wielu światach miała swoje portrety. Wtedy zawsze mogłabyś wrócić do wyglądu, z którym najbardziej się utożsamiasz.
Riel pokiwała głową. Zatem wieczna młodość miała też swoje wady. Były jednak drobne w porównaniu z tym, co niosły ze sobą starzenie się i śmierć. Ale nawet drobne problemy mogły stać się poważne. Nie zamierzała bagatelizować tej kwestii, dopóki nie znajdzie czasu, by się nad nią zastanowić. Myślałam, że wystarczy zachować swój obecny wygląd, a powinna się też uodpornić na wpływy innych. Jeśli nie będę na nie odporna, to ile zmian trzeba, bym przestała być sobą? Ile, zanim przestanie być człowiekiem? A jeśli nie będę człowiekiem, to czym? Zadumała się nad tym na długo, a Dali nie odzywał się, by jej nie przeszkadzać. Potem opowiedział o momentach w swoim życiu, kiedy najbardziej odczuwał skutki nieśmiertelności i doradził, jak należy wówczas postępować. Domyśliła się już, że obserwowanie starzenia się i umierania bliskich osób jest niezwykle przygnębiające, ale prawdopodobnie największą walkę trzeba stoczyć z samym sobą, by pogodzić się z sytuacją i odnaleźć się w niej. Wygląd człowieka zmienia się wraz z wiekiem, a ludzie dążą do przebywania z osobami do nich podobnymi. Nie trzeba dużo czasu, by kogoś wiecznie młodego przestało łączyć wiele zarówno z młodszym pokoleniem, dla którego stawał się za stary, jak i z wiekowymi ludźmi, których decyzje często opierały się na świadomości, że zostało im niewiele czasu. Milczeli przez dłuższą chwilę, gdy Riel skupiała się na rozmyślaniach, lecz Dali nagle się odezwał. Czy w swoich komnatach masz coś wartościowego? Rozejrzała się wokół i zdała sobie sprawę, że dotarli do pałacu. Teraz, gdy nie otaczała ich magia, cisza niezamieszkanego kompleksu komnat i korytarzy jakby zagęszczała i chłodziła powietrze. Dali rzucił okiem na Riel, oczekując odpowiedzi. Zastanowiła się nad tym, co znajdowało się w jej komnacie. Wszystko, co miała, dostawała od chwili przybycia do tego miejsca. Dotknęła wisiorka na łańcuszku, który nosiła na szyi. Nie. Dlaczego pytasz? Musimy opuścić ten świat, poinformował ją Dali. No jak długo? Na zawsze. Nie mieszka w nim wielu ludzi, dlatego długo będzie słaby. Nie. Mówiłeś przecież, że nie zaszkodziłam pałacowi. Bo nie zaszkodziłaś. To nie ty zdecydowałaś, że będziesz się tu uczyć. To dlaczego nie uczyłeś mnie gdzieś indziej? Dali wzruszył ramionami. Walhan stwierdził pewnie, że pora stąd odejść. Może chce wykorzystać pozostałą tu magię do czegoś ważnego. Mówił beztroskim tonem, ale pomiędzy jego brwiami znowu pojawiła się bruzda. Riel szukała jakichś wskazówek w wyrazie jego twarzy, ale gdy zauważył, że mu się przygląda, odwrócił wzrok i przyspieszył kroku. Kiedy prowadził ją w stronę sali portalowej, założyła na głowę szal, który miała owinięty wokół szyi. A co ze wszystkimi, którzy tu przebywają? Zapytała. Już odeszli. Gdy przez łukowate przejście wchodzili do sali, wyprostował plecy. Rejnie? Odezwał się tonem, w którym nagle słychać było szacunek i podziw. Riel zmarszczyła czoło. Walhan stał parę kroków dalej. Poczuła ciarki na skórze. Władca światów przeniósł znaczące spojrzenie z daleko na nią i z powrotem. Gratulacje, powiedział. Dla was obojga. Gdy Dali jakimś sposobem zdołał jeszcze bardziej się wyprężyć, Riel stłumiła uśmiech. To doskonały nauczyciel, oznajmiła, ciesząc się, że przysporzyła mu powodów do dumy. Walhan znów na nią popatrzył. A ty jesteś uczennicą, której warto poświęcić czas.
Och, dziękuję za wszystko.
Wybąkała, odpuściwszy sobie wyszukaną przemowę, którą wcześniej przygotowała. Uśmiechnął się lekko, przelotnie, lecz wystarczająco, by wyrazić zadowolenie.
Na pewno masz wiele pytań, ale musimy to odłożyć.
Raczej nie przychodziły jej do głowy kolejne pytania po tej długiej przechadzce z Dalim.
Walhan wyciągnął ręce do obojga. Podeszli do niego i każde chwyciło za jedną.
Walhan spojrzał na nią. Nie potrzebujesz już nabierać powietrza przed podróżą między światami, Riel. Jednak będziesz miała mniej uszkodzeń do uleczenia, jeśli to zrobisz, i nie pozostaniesz zbyt długo w przestrzeni między światami.
Posłuchała rady i wzięła wdech. Sala pojaśniała i przesłoniła ją biel. Przed jej oczami mignęły światy w znajomej już kolejności, a po nich kilka nieznanych. Przez chwilę zastanawiała się, jakim cudem zabrał ich ze swojego świata, skoro w zasięgu pozostało tak niewiele magii, ale potem zdała sobie sprawę, że odpowiedź jest oczywista. Zanim tam przybył, pobrał tyle magii, by móc stamtąd odejść.
Czyli gdy znalazł się w moim świecie wiele lat temu, widocznie wcześniej zgromadził za mało magii, żeby móc się stamtąd wydostać. Ciekawe, czy gdyby do mojego świata przybyła osoba lub kilka osób, które wcześniej pobrały jak najwięcej magii, to byłyby w stanie go uwolnić?
Tak. Jego głos zabrzmiał tak wyraźnie jak wcześniej, ale jego usta nie poruszyły się. Żaden z moich zwolenników ani sojuszników nie wiedział, gdzie jestem.
Ani nawet przyjaciele buntownika, który go tam zwabił, dodał Dali.
Riel spojrzała na nauczyciela i zauważyła, że również nie porusza ustami.
Wokół nich wykwitły kolory i kształty, a gdy ostatecznie się uformowały, z zachwytu zaparło jej dech w piersi. Stali na występie skalnym na szczycie wąskiego grzbietu. Niczym ogromna, zamarznięta zasłona, grzbiet przecinał się z innymi grzbietami, tworząc dziwne pasmo górskie, przypominające strukturą kratę. Zdała sobie jednak sprawę, że wcale nie jest skaliste, lecz tworzą je pnie ogromnych, posplatanych ze sobą drzew. Z ich wyższych partii wystrzelały liście, poza miejscem, które oczyszczono, by mogło służyć jako portal. Pomiędzy żywymi ścianami rozciągały się grube metalowe liny, a na nich podwieszono wielkie, przeźroczyste konstrukcje, przypominające krystaliczne kokony pozostawione przez gigantycznego owada. Dostrzegła ruch na linach i przyjrzała się dokładniej. Chodzili po nich ludzie, a w miejscach, gdzie liny łączyły się z budowlami, znajdowały się maleńkie drzwi. Każda konstrukcja mogła pomieścić 100 lub więcej osób. Skala tego przedsięwzięcia przyprawiła ją o zawrót głowy, nim w ogóle zdążyła spojrzeć w dół, gdzie żywa ściana znikała w lekko kłębiącej się mgle.
To mój nowy pałac, rzekł Walhan.
Była w stanie jedynie kiwnąć głową. To było zdumiewające, olśniewające. Piękne. Bardziej pasowało do jej wyobrażeń o Królestwie Anioła. Na tę myśl jej zachwyt nieco przygasł, a potem zastąpiło go zakłopotanie. Wybrał lub stworzył ten świat ze względu na nią? Miała nadzieję, że nie. Uważała za niesprawiedliwe, że oczekiwania innych ludzi mogły zmienić go w kogoś, kim nie był.
Przygotuj wszystko, rzekł Walhan.
Dali skinął głową i podszedł do krawędzi. Dopiero wówczas Riel przyjrzała się dokładniej podłożu pod stopami. Podobnie jak budowle, było wytworzone z krystalicznej substancji. Pokrywała je sieć żłobień tworzących przypadkowe wzory. Dali zsunął się z krawędzi, unosząc się na niewidzialnej platformie w stronę jednego z domów. Walhan z powrotem odwrócił się do niej. Znowu była w stanie się odezwać.
Pięknie tu. Jak nazywa się ten świat?
Sefer.
Stworzyłeś go?
Nie.
A kto go stworzył?
Przodkowie jego mieszkańców. Stworzyłem wiele pałaców,
ale zawsze ciekawiej jest sprawdzić, co wymyślą inni.
Zawsze mieszkałeś w pałacach? Jak wyglądał twój pierwszy świat?
Nie odpowiedział. Zerknęła więc na niego i dostrzegła, że jego nieskazitelne czoło poznaczyły lekkie zmarszczki. Serce na chwilę zamarło jej w piersi.
Nauczył mnie, jak zachować wieczną młodość, a pierwsza rzecz, do której doprowadzam, to Mars na jego twarzy.
Och, przepraszam, jeśli nie powinnam była o to pytać, powiedziała pośpiesznie. Spojrzał jej w oczy.
Nie ma pytań, których nie powinna się zadawać, Riel.
Wspominałem swój rodzinny świat. Bardzo różni się od tego. Nie byłem tam od pewnego czasu.
Zmienił się, od kiedy się urodziłeś?
Dziwnie było wyobrażać go sobie jako dziecko lub niemowlę.
Niektóre jego części zmieniły się nie do poznania, choć sam kraj, z którego pochodzę, nie tak bardzo.
Jego twarz rozpogodziła się.
Zobaczmy, czy nadal wygląda tak, jak go zapamiętałem?
Wyciągnął rękę. Chwytając ją, uświadomiła sobie, że nie miała zadyszki, kiedy dotarli w to miejsce. Lecz po tej myśli od razu pojawiła się kolejna.
To niesamowite, że pamięta miejsce swojego urodzenia nawet po 1000 cykli.
Pamięta wszystko? Czyżby dzięki przekształcaniu wzorców było to możliwe? Czy umysł jest w stanie pomieścić wspomnienia z 1000 cykli?
Jeżeli chcesz coś zapamiętać, to zapamiętasz,
oznajmił.
Rzecz w tym, by wiedzieć, które wspomnienia zachować.
A jeśli chciałabym o czymś zapomnieć?
To możliwe, ale trzeba się postarać. Nigdy, celowo, nie wymazałem żadnego wspomnienia.
Ale mógłbyś wymazać wspomnienie o tym, że wymazałeś wspomnienie.
Możliwe, lecz wspomnienia, które chciałoby się wymazać, to zazwyczaj te, które uczą, by nie powtarzać tych samych błędów.
Ogarnęła ich biel. Przed jej oczami przemykały kolejne światy, lecz nie zwracała na nie zbyt wielkiej uwagi. Gdy Valhan puścił jej dłoń, otoczył ją suchy żar. Ze wszystkich stron było widać wydmy usypane z drobnego, czerwonego piasku. Tu i ówdzie skarłowaciałe białe drzewa trzymały się kurczowo podłoża długimi korzeniami, przypominającymi szpony, a ich ogromne, skórzaste liście wyglądały jak zwrócone w górę dłonie błagające o wodę.
Pustynia?
Pomyślała.
Oboje urodziliśmy się na pustyni?
Wpatrywał się w dal. Podążyła za jego spojrzeniem, mrużąc oczy, by widzieć wyraźniej.
Możesz poprawić swój wzrok, przypomniał jej.
Odrobina magii, nieznaczny wysiłek woli i dostosowała ostrość. Ujrzała ludzi idących kilkaset kroków dalej. Bladych i chudych mężczyzn, kobiety i dzieci. Posuwali się w kierunku Riel i Valhana w stałym tempie, typowym dla osób prowadzących koczowniczy tryb życia i umożliwiającym oszczędzanie sił. Wśród nich kroczyły równie patykowate zwierzęta z wielkimi tobołami przytroczonymi do grzbietów. Każde było prowadzone za sznur przewleczony przez wąsaty nos. Na ten widok Riel skrzywiła się ze współczuciem. Ludzie zauważyli ją i Valhana. Zatrzymali się na szczycie następnej wydmy. Riel nie zaglądała w ich umysły, był to bowiem lud Valhana.
Możesz czytać w ich myślach, powiedział cicho i ruszył naprzód.
Uwolniła zmysły i wyczytała lęk i zaciekawienie. Skoncentrowała się na najbliżej stojącym mężczyźnie i dowiedziała się, że przewodzi tej grupie, a ci ludzie to jego ród. Dobre wychowanie podpowiadało mu, że powinien nakarmić i ugościć dwoje nieznajomych, lecz nie mógł pozwolić na znaczną zwłokę, bo grupa i tak dotrze na targowisko zbyt późno następnego dnia.
Bardzo przypominają podróżników, pomyślała. Ciekawe, czy podróżnicy przypominają Valhanowi o jego rodzinnym świecie i czy dlatego pozwala im swobodnie podróżować, choć zabrania tego innym.
Krętą drogą szczytami wydm Valhan poprowadził ją ku grupie.
Gdy się zbliżyli na kilka kroków, złączył palce wskazujące i kciuki, a potem jedną rękę przyłożył do czoła, a drugą do podbródka. Odezwał się w języku przypominającym ciche szemranie. Z myśli przywódcy grupy Riel odczytała znaczenie słów. Jestem Mag Valhan. Przybyłem odwiedzić swoją ojczyznę. Czy mogę chwilę z wami porozmawiać? Mężczyzna odwzajemnił jego gest. Podobało mu się, że nieznajomy potrafi odpowiednio się zachować, lecz trudno mu było uwierzyć, że Valhan pochodzi z ludu Limn, miał bowiem sylwetkę rolnika lub mieszkańca miasta. Jestem handlarz Wajalonia. Zmierzamy na targowisko, odpowiedział. Witajcie. Valhan rzucił okiem na Riel. Kobiety chodzą z tyłu, szepnął. Przywitaj się tak samo z żoną Walajoni. Nie odzywaj się do mężczyzn, ani do mnie. Kiwnęła głową. Gdy Wajalonia wznowił wędrówkę, Valhan ruszył u jego boku, a cały ród podążył za nimi. Riel przejrzała myśli kobiet i odszukała żonę przywódcy, Naim. Prowadziła idące z tyłu kobiety. Była nieco starsza od Riel i znacznie młodsza od swojego męża. Nie uśmiechnęła się, spojrzawszy na Riel. Nikt spośród tych ludzi do tej pory się nie uśmiechnął, ale w jej głowie wrzało z ciekawości. Riel powtórzyła gest Valhana. Jestem Mag Riel. Przybyłam odwiedzić ojczyznę Valhana. Uświadomiła sobie, że po raz pierwszy przedstawiła się jako mag, a nie jako malarz lub tkacz. Jestem Naim, odparła kobieta. Druga żona Wajaloni. Witaj. Gestem dała Riel znać, że może iść obok niej. Żadna z pozostałych kobiet nie odezwała się ani w inny sposób nie wyraziła jakichkolwiek emocji. Lecz gdy Riel zajrzała w ich myśli, zdziwiła się, ile przekazywały sobie za pomocą ukradkowych spojrzeń i drobnych gestów. Ten człowiek jest bardzo przystojny. To prawda. Czy to jego żona? Nie wiem, nie ma symboli. Dlaczego zakryła głowę? Jest łysa? Jest na tyle młody, że mógłby mieć kolejną żonę. Może ciebie. Zapomnij. Jednak widzę włosy. Długie, proste i ciemne. To mieszkaniec miasta, jest gruby. Podoba mi się to. Chciałabym taki szal na głowę. Nie jest za gruby i jest bogaty. Skąd wiesz, że jest bogaty? Bo jest gruby?
Bo jest magiem.
Riel musiała powstrzymać uśmiech. Miała nadzieję, że jej mina nie zdradza rozbawienia. Rozmowy kobiet, niesłyszalne dla idących przodem mężczyzn, były tak samo ożywione jak pogawędki w warsztacie tkackim Grasza. Założyłam, że nie ma żony, pomyślała, bo nie widziałam żadnej w pałacu. Ale to nie znaczy, że jej nie ma. Może mieszka gdzieś indziej. Raczej niełatwo byłoby z nim żyć albo go kochać. Jest niesamowicie skryty, a dał mi się poznać nie tylko z dobrych stron. Skąd pochodzisz? Zapytała Naim. Z innego... Riel zamilkła, nie mogąc odnaleźć w myślach Naim słowa oznaczającego świat. Niepewnie wskazała na horyzont. Z północy? Zasugerowała Naim. Riel pokręciła głową i wykonała ten sam gest jeszcze kilkakrotnie, za każdym razem w innym kierunku. Z całego świata? Nie, z innego świata. Kobieta nie zrozumiała. Nie wiedziała o istnieniu innych światów. Riel zastanawiała się, jak jej to wytłumaczyć, a w końcu zrezygnowała. Nie miała pojęcia, jak Naim mogłaby przyjąć taką koncepcję. Poza tym Riel przybyła tu po to, żeby poznać lud Limn, a nie nauczać o innych światach. Naim nie miała nic przeciwko jej pytaniom i sama zadawała ich mnóstwo. Była tak oburzona, że niezamężna kobieta podróżuje z mężczyzną, że starała się trzymać ją poza zasięgiem słuchu młodszych kobiet, dopóki Riel nie powiedziała im, że jest jego siostrzenicą. Riel pytała głównie o handel i zwyczaje. Choć oficjalnie kobiety nie podejmowały żadnych decyzji ani w kwestiach handlowych, ani życiowych, prywatnie miały większy wpływ na sprawy rodzinne. Wolno im było zadawać pytania żonom innych mężczyzn lub spokrewnionym kobietom, ale nie mężczyznom. Zadawanie pytań mężczyznom przez innych mężczyzn także było uważane za niegrzeczne, więc mężczyźni prowadzili właśnie skomplikowaną, zawiłą rozmowę, usiłując wydobyć informacje od swojego gościa, a on od nich, nie pytając o nic bezpośrednio. On także nie ułatwiał im zbytnio zadania, przez co Wajalonia był skłonny uwierzyć, że Walhan rzeczywiście pochodzi z ludu Limn. Każdemu można było opowiedzieć o zwyczajach ludu Limn, ale tylko Limnijczyk rozumiał zawiłości metody prowadzenia przez nich rozmów. Nagle otoczenie pociemniało, a potem rozjaśniło się. Zaskoczona Riel rozejrzała się wokoło i zauważyła, że maleńkie słońce zniknęło. Zamiast niego na niebie pojawiło się mnóstwo połyskujących gwiazd, przez co było jasno jak w dzień. Limnijczycy nie zatrzymali się, lecz w ich myślach wyczytała, że zbliżają się do studni, przy której zamierzali odpocząć i przenocować. Gdy cały ród wspiął się na wydmę, a potem zaczął schodzić w dolinę pomiędzy dwoma większymi wzgórzami, Naim zaczęła się niepokoić. Studnię znowu zakrył piach. Będą musieli ją odkopać i to bardzo ostrożnie, żeby nikt do niej nie wpadł i się nie zabił. W niedalekiej przyszłości północna wydma całkowicie by ją zakryła. I ród musiałby zabierać ze sobą więcej zapasów wody albo płacić myto, żeby przejść inną drogą, dopóki za wiele pokoleń wydma z powrotem nie odsłoniłaby studni. Wajalonia zwolnił, zbliżając się do miejsca, w którym powinna znajdować się studnia i zastanawiał się, gdzie należy kopać. Balhan wyszedł naprzód, mijając przywódcę. Limnijczycy już brali oddech albo otwierali usta, żeby go ostrzec, ale przywódca gestem nakazał im milczenie. Domyślił się, czego chciał spróbować Walhan. Wolałby, żeby nieznajomy tego nie robił, lecz z drugiej strony trudno byłoby powstrzymać maga, który podjął już decyzję. Walhan z pochyloną głową zatrzymał się w miejscu, gdzie zdaniem Wajalonii znajdowała się cembrowina. Wykwitły wokół niego czarne linie, lecz żaden z Limnijczyków ich nie widział. Wszyscy wbili wzrok w ziemię, oczekując, że piasek zacznie się przesuwać. Tymczasem cały północny stok doliny odkształcił się, uniósł i przeleciał nad ich głowami, a potem opadł po południowej stronie. Otaczający Riel ludzie zamarli ze zdumienia i z przerażenia. Limnijczycy stali z szeroko otwartymi ustami, przenosząc wzrok z miejsca, w którym leżała północna wydma, ku wyższemu teraz, południowemu zboczu doliny. Walhan jeszcze nie skończył. Podszedł do odkrytego otworu w ziemi i spojrzał do środka. Zrobił krok w tył, potem kolejny. Dziura rozszerzyła się, wygładziła, a jej krawędzie rozjarzyły się czerwienią. Riel poczuła, jak ogarnia ją żar. A potem ze środka wystrzeliła para. Schłodziła się w nocnym powietrzu, skropliła i opadła. Limnijczycy zakrywali głowy rękami i kulili się. Do tej pory nigdy nie widzieli deszczu. Riel? Odwróciła się i zobaczyła, że Walhan przyzywa ją gestem. Pośpiesznie się zbliżyła, spojrzała za jego plecy i ujrzała obręcz nowej studni, zmieniającą barwę na czarną w chłodnym powietrzu. W głąb prowadziły schody. Zajrzała przez krawędź, zobaczyła idealnie okrągłe ściany i połyskującą w dole wodę. Wyciągnął rękę. Chwyciła ją, zerknęła za siebie i dostrzegła, że Limnijczycy wpatrują się w nich z niczego nie zdradzającymi minami, lecz myślami przepełnionymi zachwytem. Wszystko zniknęło w bieli. Riel wciąż miała przed oczami obraz przelatującej nad głowami wydmy. Żeby ją przenieść i na nowo ukształtować studnię, Walhanowi wystarczyła odrobina magii, ale te zmiany miały ogromne znaczenie dla ludu Limn. Czego można było dokonać, używając większej ilości mocy? A czego ona mogła dokonać dzięki magii? Za każdym razem, gdy znaleźli się w jakimś świecie, jej serce biło jak oszalałe. Wkrótce znowu zobaczyła krystaliczne konstrukcje świata Sefer. Poczuła ulgę, gdy się okazało, że nie zeszli do niego całkowicie. Poszybowali ku budowli, do której zmierzał Dali, gdy opuszczali ten świat.
Kiedy przenikali przez ściany, poraził ją oszałamiający blask załamanego światła.
Gdy pojawili się wewnątrz, znaleźli się w pokoju o facetowych ścianach. Stali tam ludzie w kręgu. Opadli na kolana, a potem przyłożyli czoła do krystalicznej podłogi. Valhan zignorował ich i zwrócił się do Riel.
Wyjął coś z płaszcza. Przez chwilę myślała, że w jakiś sposób wyczarował pustynne zwierzątko z jej świata, które widział w jej wspomnieniach, ale gdy zobaczyła to dokładniej, okazało się, że jest metalowe, zdarte i porysowane, choć niegdyś musiało być gładko wypolerowane. Poruszyło nogą. Jego czułki drgnęły. Valhan położył stworzenie na wyciągniętych dłoniach Riel. Pokrywy skrzydeł na chwilę otworzyły się i wystrzeliły spod nich opalizujące skrzydełka, które jednak szybko zniknęły, kiedy owad wylądował na jej rękach.
Pilnuj go, dopóki nie będę mógł zwrócić go właścicielowi, rzekł Valhan. Obejrzyj, można go uczyć prostych czynności.
Co to takiego? Zapytała.
Przyszłość? Uśmiechnął się, cofnął o krok i zniknął.